środku dnia.
A dzisiaj w środku dnia poważny temat. Co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór na poznańskich Jeżycach? Nie żyje 40-letni mężczyzna. Według policji przeszkadzał on w innej interwencji. Świadkowie twierdzą jednak, że był przyduszany. Na początek posłuchajmy rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka.
Zgłoszenie interwencyjne otrzymaliśmy około godziny 22:18 poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Była informacja, że na ulicy Sienkiewicza znajduje się mężczyzna, który ma przecięte gardło. Tam dyspozytorzy na miejsce wysłali patrole, wysłane także zostało pogotowie ratunkowe. Niedaleko tego wskazanego miejsca rzeczywiście ten mężczyzna został odnaleziony i była mu udzielana pomoc. W pewnym momencie w tym miejscu pojawił się kolejny mężczyzna, który przeszkadzał w tych czynnościach, w tym udzielaniu pomocy temu rannemu mężczyźnie. Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
Wczoraj, czyli we wtorek, a więc dzień po tej tragedii, manifestację przeciwko, jak sami to określili, policyjnej przemocy zorganizowali poznańscy anarchiści. Około 30 osób skandowało przed siedzibą wielkopolskich policjantów takie hasła jak na przykład "Policja morduje" czy "Dość bezkarności policji". Tak motywację protestujących tłumaczył Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań.
Policja morduje! Policja morduje! Policja morduje!
Dotarła do nas informacja o interwencji, która miała miejsce wczoraj około 22 na poznańskich Jeżycach. Tak naprawdę z tych informacji, które gdzieś się pierwsze przedostawały, wyglądało to tak, że została najpierw wezwana pomoc medyczna do jakiegoś mężczyzny, który był gdzieś tam zraniony. Zamiast pomocy medycznej pierwsi pojawili się policjanci. No i rzekomo 40-letni mężczyzna przeszkadzał im w interwencji, przeszkadzał w udzielaniu pomocy tej osobie rannej. Tutaj jakby informacje od świadków były takie, że po prostu interwencja wobec tego 40-letniego mężczyzny zakończyła się tak, że po prostu jego zgonem. No i dla nas to jest po prostu kolejna sytuacja, w której niestety możemy mieć do czynienia z tym, że policja zamiast szybko i sprawnie wyjaśnić tą sytuację, po prostu pierwsze informacje, jakie pojawiły się ze strony rzecznika policji, to były takie, że ten 40-letni mężczyzna właśnie przeszkadzał w interwencji, miał kiedyś konflikt z prawem, obwinianie ofiary nieudolnej interwencji o to, że kiedyś miała jakiś konflikt z prawem. Co to ma w ogóle wspólnego? Co to ma do rzeczy z tą sytuacją, jaka miała miejsce w nocy? No, absolutnie nic.
Zaraz ponownie oddamy głos rzecznikowi Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ale tymczasem inny Andrzej, nasz słuchacz. Dzień dobry panu.
No, dzień dobry, witam. No tak się temu przysłuchuję faktycznie tej sytuacji. Powiem tak, że ja raczej staram się unikać sytuacji, w których musiałbym mieć kontakt z policją, bo wiem, że to różnie może się skończyć. Natomiast powiem tak, tych panów z tej organizacji anarchistycznej pomijam, bo to raczej były wypowiedzi takie średnio poważne, ale powiem tak, nauczka z tego wszystkiego jest taka, że jeżeli policja przeprowadza jakieś działanie takie dynamiczne, czyli po prostu tam albo interweniuje w jakiejś sprawie, albo udziela komuś pomocy, tak jak w tym przypadku, albo coś, nie podchodzić, przejść na drugą stronę ulicy, odejść, nie przeszkadzać tym ludziom, bo sytuacja jest dynamiczna. Ten policjant nie wie, czy ten gość, który podchodzi do niego, czy on chce mu pomóc, czy coś wyjaśnić. No, czy go skrzywdzić po prostu tego policjanta z jakiegoś tam powodu. No,
sytuacja jest dynamiczna, panie Andrzeju, sytuacja jest dynamiczna, a do tego możemy zakładać, że interweniujący funkcjonariusze, nie żebyśmy ich tutaj tłumaczyli w tej sprawie, ale też działają na pewno w dużym stresie i w jakimś też tam...
Pod adrenalina tam im skacze i tak dalej i wtedy o ten policjant, no słusznie bądź niesłusznie, czasami nie ma czasu, żeby się zastanowić, czy ten gość, który tam podchodzi, no nic gruchy, nic pietruchy, że tak się wyrażę, czy on chce mu pomóc, czy go skrzywdzić. Więc na wszelki wypadek, no są różni ludzie, prawda? Więc na wszelki wypadek jakoś go tam się spacyfikować, tak?
Mhm. Ja sprawdzałem...
Uważam, że no, to wymaga oczywiście wyjaśnenia, czy może tam pewnie byli, tam był gościu jakoś no, zbyt ostro pod...
A panie Andrzeju, na podstawie oczywiście tego, co wiemy, pewno możemy uznać, że nasza wiedza jest niepełna z pewnością, ale przeczytam panu, bo sprawdziłem, kiedy policjant może użyć gazu pieprzowego i czy panu to się wpasowuje w pana wiedzę, wiem też, że pan jest prawnikiem, ale czytamy, że policjant może użyć gazu pieprzowego jako środka przymusu bezpośredniego w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub mienie, a także w celu przeciwdziałania agresji lub ucieczce osoby zatrzymanej. Zazwyczaj wymaga to uprzedniego wezwania do zachowania zgodnego z prawem.
No i podejrzewam, że ten, że ta osoba, no ja nie widziałem tego nagrania, prawda?
No, pewno tylko policja widziała.
Podejrzewam, że no... A z drugiej strony ten policjant, który no, używa tych środków, jakoś tego przymusu, ja podejrzewam, że on się jakoś, kurczę, no jednak jakaś refleksja nastąpi, czy on te... Na pewno, no wiem o tym, że policjanci używają tego ostrzeżenia, że tam przestań robić tak to i tamto, bo inaczej to cię tam potraktuje gazem albo tym paralizatorem, czy tym czymś innym, nie?
I tu jeszcze więc... też za informacyjnym serwisem policyjnym, to co pan właściwie mówił, zanim ja zadałem, zanim przeczytałem w ogóle to o gazie pieprzowym, że może też użyć w nagłej sytuacji, jeżeli atak no, jest nagły z zaskoczenia, a policjant może użyć gazu bez wcześniejszego wezwania nawet wtedy. To co pan mówił, że...
Właśnie, no i, no, no, no i mówię, a to jest sytuacja tak, no, to się rzeczy dzieją szybko, nie? No więc ten policjant czasami nie... No więc konkluzja jest taka, żeby po prostu, jeżeli się dzieje taka sytuacja, przejść na drugą stronę ulicy, odejść i po prostu nie, ani nie pomagać, ani nie przeszkadzać. No chyba, że jesteś świadkiem jakimś ważnym, no to wtedy, a wtedy tych policjantów tam jest na pewno zawsze kilku, to podejść do tego, co stoi najdalej i powiedzieć, słuchajcie, i byłem świadkiem, było tak, tak, tak i tak. I wtedy ten policjant jakoś na pewno nie będzie psikał gościowi gazy.
Dziękuję bardzo. To nasz słuchacz, pan Andrzej. Jeszcze odbieram jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy pani.
Wie pan co? No nie, ja tego nie mogę słuchać, o czym pan mówi. Mam wrażenie, że ten pan chyba kiedyś był policjantem, że tak zaparte broni. No ja nie mówię, że wszyscy są źli, ale nie chciałby pan wiedzieć, co ja wiem na temat zachowania policji. Ktoś mógł być uratowany, ktoś mógł żyć. Nie mogę dalej.
Rozumiem, dziękujemy w takim razie za to, że w ogóle się pani odważyła zadzwonić. Panie Krzysztofie, dzień dobry i potem pan Jakub.
No dzień dobry panie redaktorze, no jak pan zadał pytanie na samym początku audycji, no przykro mi to mówić, ale niestety wie pan, no nie mam kurczę zaufania do służby, jeżeli chodzi o do policję. Jedynym zaufaniem, które służby najbardziej cenię, to jest oczywiście straż pożarna i wojsko. No jeszcze straż graniczna oczywiście.
A pogotowie? Pana tak, zapytam pana jeszcze o pogotowie, bo wiem, że im też słupki zaufania społecznego rosną, więc...
Znaczy, wie pan co, no powiem panu tak, no z nimi akurat też nie miałem, że tak powiem, żadnych póki co przykrych sytuacji i tak dalej. Z lekarzami co prawda miałem, ale z ratownikami medycznymi oczywiście, że nie. No, ale wie pan, mieliśmy ileś, wie pan, też spraw, kurczę, nie wiem, chociażby sprawa Igora Stachowiaka i tak dalej, wie pan, gdzie, że tak powiem, no, zamiatano, że tak powiem, winę, mówiąc masą maślanym, winę winnych po prostu pod dywan, no bo po prostu, wie pan, no bo byli ze służb, kurczę, tak, a moim zdaniem tak nie powinno być, wie pan, no, Też mamy, na przykład, wie pan, też mogę z własnego doświadczenia, wie pan, też powiedzieć, też miałem niezbyt fajne doświadczenie, na przykład z drogówką, która próbowała zafałszować, że tak powiem, pomiar z fotoradaru, czy też nie wiem, czy pan pamięta tutaj naszą słynną akcję z tą zbitą szybą, kiedy próbowano się podszczepić kierowcę ciężarówki, tak żeby koszty wymiany przerzucić na niego. Także wie pan, też mówię i też nie generalizując, nie, bo też są w porządku tam policjanci i tak dalej. Wie pan, no też jest kwestia taka, myślę też, wie pan, bardzo wpływająca też przede wszystkim na to zaufanie wobec służby policji. Wie pan, no też zostały obniżone wymagania przy przyjęciach. O tym, wie pan, też się zbyt głośno nie mówi, bo po prostu były braki kadrowe, prawda?
Właśnie jak pan tak teraz mówi, to zastanawiam się, czy właśnie ta służba policyjna nie jest najbardziej dotknięta ową chorobą braku kadr po prostu i może to stąd.
Wie pan co, myślę, że tak, no bo wie pan, ja, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, nie? Bo, wie pan, jeżeli ktoś idzie do służb, to wie pan, no powinna być to osoba, wie pan, inteligentna i tak dalej, przewidująca, wie pan, potrafiąca działać ze sprawą. Niestety mówię, no z moich przykrych doświadczeń, nie wiem, typu wie pan, kontrole drogowe, czy że tak powiem, też tam właśnie interwencje, na przykład kiedyś, wie pan, też policję wezwałem do przemocowca, który, że tak powiem, no wyżywał się na swojej żonie i dziecku i tak dalej. Wie pan, no tu akurat miałem bardzo przykre doświadczenie, że policja, wie pan, zamiast od razu wyjść, że tak powiem, interweniować, to najpierw, wie pan, się zajmowała mną, w cudzysłowie, czego ja od nich chcę w ogóle i czego ja po prostu wymagam, także wie pan, no także mówię, też nie generalizujmy, ale no wie pan, no trzeba też przyznać, no, że niestety ten poziom moim zdaniem właśnie w policji właśnie no niestety usiadł.
Pan po prostu mówi o swoich doświadczeniach. Dziękuję panu bardzo.
Tak, dziękuję.
Telefon naszego słuchacza słyszeli państwo sami. No tak to jest, że nasze oceny budujemy na podstawie naszych doświadczeń. Oddam teraz głos panu Jakubowi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan, no z tego, co jakby czytałem w internecie i słyszałem w radiu, no to ta osoba poszkodowana miała rozcięte gardło. Jest to, kurczę, zagrożenie życia i jeżeli policjanci udzielają takiej pomocy, tej pierwszej pomocy, tej kwalifikowanej pomocy, no bo muszą mieć taki kurs zrobiony, no to generalnie jeżeli ktoś podchodzi, tak, to ratownik musi najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo. To jest jakby podstawa, bo no może się coś stać, tak? Może ratownik, jeżeli jest niesprawny, no to nie może udzielić pomocy. Kwestia no właśnie tych kamer, czy to było, czy tam właśnie to będzie pokazane, jak ta osoba podeszła, jak zareagowała, bo można wezwać osobę do pomocy, ale to robi ratownik, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, musi zatamować krew, no potrzebuje drugiej osoby, to może kogoś konkretnie wskazać. To jest na szkoleniach każdych. I generalnie no to jest to są takie jakby prawidła. Ja nie mam złych doświadczeń z policją, raczej jako strażak, tam ochotnik współpracowałem z policjantami i no czasami no w różnych przypadkach no policja okazuje się bezradna, bo takie mamy skonstruowane prawo, ale jeżeli oni ratują, jeżeli faktycznie ratowali, kurczę, osobę, bardzo stresowa sytuacja. Jeżeli ktoś, nie wiem w jakim stanie ta osoba potraktowana gazem, podchodziła do policjanta z jakimi zamiarami, naprawdę trzeba było to przejrzeć, dopiero wtedy wydawać jakieś no, opinie, znaczy opinie, no wydawać jakieś decyzje, nie? Bo teraz faktycznie może się okazać, że ci policjanci, jeżeli byśmy wskazali ich, byłyby pokazane twarze, no to byliby na przykład zlinczowani, nie? No bo to jest osoba publiczna, tak? Każdy będzie później, ten policjant, nie wiem, czy jest starym policjantem, czy młodym, jeżeli to była jakaś akcja patrolowa, podejrzewam, że to jest jakiś młody mężczyzna albo młoda kobieta, to teraz będzie stygmatyzowana z tego powodu, jakby ratowała komuś życie.
I w ogóle możemy też z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że na pewno ta sytuacja nie pozostawiła ich teraz obojętnymi, na pewno przeżywają to, co się stało.
No oczywiście powinni mieć na pewno zagwarantowaną opiekę psychologa, bo już nawet sam fakt, no nie wiem, ratowania komuś życia, czy w ogóle doświadczenia czegoś takiego. Ja nie wiem, ile oni mają lat doświadczeń i tego, no ale człowiek no, nie jest przecież, kurczę, z drewna, tak? Mhm. Jakieś tam emocje na pewno w nim budzą, a tym bardziej, jeżeli jest oskarżony teraz przez jakieś swoje, może nawet nieumyślne zachowanie, o spowodowanie czyjejś śmierci, to się ciągnie, nie? To jest jakiś tam ślad na psychice straszny.
Dziękuję panu za ten telefon, panie Jakubie. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi. Panie Marcinie, proszę o minutkę cierpliwości. Wracamy jeszcze do owej sprawy, wracamy do komentarzy, wypowiedzi rzecznika Wielkopolskiej Policji Andrzeja Borowiaka. Młodszy inspektor Borowiak zapewnia, że, czy informuje bardziej może, że sprawa jest wyjaśniana, także przez tak zwaną policję w policji, czyli Biuro Kontroli Wewnętrznej.
Tam na miejsce oczywiście wysłaliśmy naszych oficerów Wydziału Kontroli. Byli także funkcjonariusze Biura Kontroli z Warszawy, z Komendy Głównej Policji. Została powiadomiona prokuratura, był także lekarz medycyny sądowej, biegły sądowy, który wstępnie nie określił przyczyny zgonu, natomiast także nie wskazał, aby ktokolwiek przyczynił się do tej śmierci. Wydaje się, że tutaj niezbędne będzie badanie sekcyjne, którego celem będzie ustalenie okoliczności i przyczyny zgonu tego 40-letniego mężczyzny. Dodam, że na potrzeby tych działań związanych z wyjaśnieniem całej tej sytuacji zostały zabezpieczone różnego rodzaju nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu. Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
I panie Marcinie, ma pan głos nasz, dzień. Proszę bardzo, i antenę dla siebie.
Dzień dobry. No więc ten pan poprzednicy dzwonił, pan strażak, z tego co się zorientowałem. Tak. No i pan tutaj policjant wytłumaczyli chyba jakby cały ten program. Mnie to poraża i niestety to, że zrobiliśmy się facebookowymi, mocne słowo, bezmózgami, którzy wydają wyroki wcześniej niż to wszystko, niż policja, niż służby do tego powołane wyjaśnią. Od razu mamy jakieś głupie domysły, bezpodstawne. Może dla tych wszystkich ludzi, którzy tak stają murem za ofiarą, która tam zginęła, no to powiem tak, ta osoba, z tego co już też wiadomo, była raczej notowana, odsiedział tam parę swoich wyroków, więc trudno się dziwić, no nie modlił, nie ratował swojego kolegi, z uczuciem do niego tam nie leciał, który się tam poderżnął sam, bo to miało być samookaleczanie, z tego co też tam policja mówiła najprawdopodobniej. Także ta osoba, która tam podeszła, ze całą swoją historią jakby spowodowała to, że już jej teraz nie ma. I na pewno nie błagał o pomoc dla swojego kolegi w słowach, powiedzmy, kościelnych, tylko był agresorem. I rzeczywiście fajnie byłoby, gdyby policja to wszystko udostępniła. Bo troszkę, ja rozumiem, jest to przedmiotem badań teraz, tak? Ale jakieś słowo takie, no tylko że z drugiej strony, no my sobie możemy tu dywagować, jak gro społeczeństwa.
Ale panie Marcinie, rozumiem, że takie swoje wyobrażenie tej akcji teraz opowiada tak, że był agresywny i tak dalej.
Nie wyobrażenie, tylko że to, co zostało napisane w mediach, w prasie, to mówię teraz. To, co mówiliście na antenie, to, co było napisane gdzieś na Facebooku waszym i nie tylko waszym, tylko poznańskich mediów, to wszystko o tym mówię. To nie jest moje wyobrażenie. Mnie tam nie było, więc sobie nie wyobrażam, tylko mówię to, co było napisane. A policja, pan Borowiak powinien jakby też... Wiem, że to jest jakby teraz badane to wszystko, tak? Te wszystkie zapisy monitoringu, ale wiedzą już, no bo ile można badać coś, co widać, coś, co słychać na tych kamerkach, bo one niosą głos ze sobą, po prostu są filmami.
No tak, tak, to prawda.
No tak, i teraz mógłby pan policjant powiedzieć, że z dotychczasowych ustaleń nie widać tam żadnego błędu popełnionego przez policję. Jakby uspokajało to sprawę, choć tak jak mówię, przez to, że uwielbiamy tych idiotów, którzy tam manifestowali. To jest dla mnie kretynizm kompletny, bo nie znając sprawy od razu zaczęli się wstawiać za osobą, której też dokładnie nie znali, a gdy tylko pojawiły się dalsze informacje, policja udostępniła, kim była ta osoba, która została tam ofiarą, no to jak gdyby pewnie, że nie można też generalizować, że jak ktoś jest zły, to trzeba go od razu zabić, tak? Ale jak...
No wiemy, myślę, że nie taki był zamiar też policjantów.
No policjantów na pewno nie, tylko w głowach ludzi oczywiście. Miał pan na pewno, przygotowując się do audycji, możliwość poczytania sobie komentarzy w internecie, które pokazują jasno i wyraźnie, że zidiocieliśmy kompletnie, wydając od razu wyrok. I teraz z drugiej strony... Jak można żyć w kraju, gdzie policja faktycznie nie zrobiła nic? Nie wiem, czy rzeczywiście tak działają strasznie, bo ludzie, którzy dostali mandaty za przekroczenie prędkości, to dostali mandaty za przekroczenie prędkości. No więc gdzie tu? Ja też dostałem. Dostałem 2 dni temu mandat za przekroczenie prędkości, pięknie go zapłaciłem i koniec. Sytuacja była nagrana i dlaczego ja mam się... Miałem moje może jakieś argumenty.
Ja też kiedyś zapłaciłem.
No widzi pan. I tutaj każdy z nas ma argumenty, które do nich nie trafiają. My tak jesteśmy uprzywilejowanym bardzo krajem, jeśli chodzi o nakładanie kar na piratów drogowych i w ogóle na wykroczenia, bo u nas się naprawdę bardzo łagodnie traktuje piratów drogowych i innych przestępców, a teraz wszyscy tutaj robią wielkie halo, że koleś, który nie był święty, teraz nagle zostanie wyniesiony na ołtarze jako ofiara. To jest dla mnie nieporażające. Jeszcze nic nie zostało, bo pan też jeszcze... Robimy audycję, o której po prostu jeszcze i tak finalnych żadnych decyzji nie ma. Ale już teraz wszyscy i tak wydali wyrok. I co by teraz policja nie powiedziała? To będzie, że tam gdzieś se tam bronią swoich kumpli, tam gdzieś tego. No i to, co mówił pan ratownik, popatrzmy, że ci ludzie, ci policjanci, którzy udzielali pomocy temu pochlastanemu, też są ludźmi, też mają swoje uczucia, też zostali postawieni w takiej sytuacji i zareagowali najprawdopodobniej zgodnie z tym, no bo gdyby było coś niezgodnie, to chyba już by policja powiedziała, mamy pewne wątpliwości, dlatego jest to badane. Prawda? Ale
postawmy kropkę, panie Marcinie. Dziękuję panu bardzo za ten wywód. Ja w tym miejscu, zanim oddam głos naszej słuchaczce, zacytuję artykuł 65a Kodeksu Wykroczeń, który został wprowadzony 6 lat temu, w 2020, po to, by między innymi funkcjonariuszom policji zwiększyć możliwości skutecznego wydawania poleceń, na przykład podczas prowadzonych interwencji, oględzin itp. itd. A więc brzmienie owego przepisu. Cytuję, kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza policji lub straży granicznej na podstawie prawa poleceń określonego zachowania się uniemożliwia lub utrudnia istotnie wykonania czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tu pominę teraz i tylko taka ważna uwaga temu towarzysząca. Polecenie policjanta musi być na tyle czytelne, by osoba wiedziała, jak ma się zachować. Także uniemożliwianie wykonania czynności przez policjanta albo jej utrudnianie może spotkać się z nałożeniem sankcji karnej. Być może tutaj by doszło do tego nałożenia sankcji karnej, gdyby ta osoba przeżyła tę sytuację. Panie Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj poprę pana Marcina, bo uważam, że nie może być tak, żeby policjant bał się jakiegoś chuligana, jakiegoś przestępcy. Policja musi być zdecydowana, bo tym sposobem ostrzeże innych, że aha, nie będę przeszkadzał, nie będę utrudniał, bo mnie coś spotka. Myślę, że zamiarem policjanta nie było, że tak powiem, uśmiercić tego pana, tylko chciał go ostrzec. Mam tylko zastrzeżenia, bo nie wiem, jaki był powód tego konkretny, jak on tam przeszkadzał, bo myślę, że była chyba potrzeba użycia przez policjanta tego gazu, prawda?
Myślę, że szczegółów się dowiemy niedługo, pani Bogusiu.
No bo tak, że takie jest moje zdanie, mandaty nakładać. Mój tato zginął przez kogoś, kto jechał szybko. Myśmy bardzo cierpieli jako dzieci i uważam, że w Polsce są za niskie mandaty. Syn mi opowiadał, w Szwajcarii, w Austrii są takie mandaty, bo był tam, że jak kogoś policja złapie, to do końca życia spłacają te mandaty. I tam dlatego każdy jeździ wolno, w miarę przynajmniej. Znajdą się oczywiście tacy, którzy nie wiem, mają albo dużo pieniędzy, albo dość, ale uważam, u mnie przez wieś też prują auta setką i więcej i rzadko kiedy stoi jakiś policjant i kontroluje, bo jest ich prawdopodobnie za mało. Także policja jest od porządku i powinna tego strzec. I ja tutaj nie widzę nic złego w zachowaniu policjanta.
Dziękuję Pani Bogusiu, to nasza słuchaczka. Jeszcze na chwilę, no wiem, niektórym słuchaczom się to nie spodoba, ale wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszej manifestacji anarchistów. Było ich niewielu, około 30. Porównali, to nazwisko już padło tutaj, porównali też sytuację, czy powołali się na też przypadek Igora Stachowiaka. No ale posłuchajmy jeszcze Łukasza Albera, właśnie anarchisty. Między innymi domaga się on ujawnienia nagrań z przebiegu interwencji.
Wiemy, że podobno policjanci mieli kamery, które ma część patroli policji posiada, czyli powinno być nagranie z tej interwencji. Póki co jakoś rzecznik policji nie udostępnia tych nagrań. Jeśli sytuacja byłaby jasna i klarowna, to według mnie nie byłoby żadnego problemu, żeby ujawnić chociaż część nagrania, które by wskazywało na to, że ten mężczyzna rzeczywiście komuś przeszkadzał, a nie, że sytuacja była taka, że po prostu policjanci nie potrafili sobie poradzić z sytuacją, która ich przerosła i niestety skończyło się to śmiercią mężczyzny. My chcemy przede wszystkim przypilnowania tego, żeby ta sytuacja właśnie nie została zamieciona pod dywan, bo niestety w polskim systemie prawnym wszyscy wiemy, jak on funkcjonuje, z jakim opóźnieniem. Zanim formalnie sprawą zajmie się prokuratura, zanim zajmie się sąd, mogą minąć miesiące tak naprawdę, albo lata. A tak naprawdę liczą się najbliższe godziny, nagłośnianie tej sytuacji, wywieranie presji w ten sposób, żeby właśnie policja nie mogła zamieść tej sprawy pod dywan, żeby nie można było przeciągać tych procedur, żeby nie można było doprowadzić do sytuacji, że proste nagrania z interwencji nagle, nie wiem, może znowu zaginą, tak jak było w przypadku Igora Stachowiaka, gdzie wiemy, że na komendzie był monitoring, po paru miesiącach się okazało, że nagrań nie ma, nie są dostępne, więc tutaj też może być niestety też taka sytuacja, że mimo zapewnień, że są nagrania, one gdzieś znikną, więc przede wszystkim chcemy wywieźć presję na policji, żeby po prostu nie traktować tej sytuacji jako zwykłą interwencję, bo to nie jest zwykła interwencja. To nie jest zwykła interwencja, jeśli kończy się śmiercią osoby.
Pozwolę sobie na taką delikatną uwagę. Być może państwo odbiorą ją jako uszczypliwą, ale tak naprawdę, jak słyszymy, anarchiści domagają się tego, aby państwo zadziałało tutaj jawnie, sprawnie i skutecznie. Panie Waldemarze, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj też jestem po stronie takiej, że chyba za wcześnie jest ta audycja i audycja ma dzisiaj na celu, jak gdyby pyta nas pan dzisiaj, czy mamy zaufanie do służb. I nie wiem, czy ta audycja nie podważa tego zaufania, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, w wiadomościach też jest podawane, że na skutek użycia gazu pieprzowego przez policjanta nastąpiła śmierć tego pana.
No nie, tak jasno tego i logicznie nie powiązujemy tego zresztą.
No właśnie, ale tak to jest mniej więcej odbierane, a nie mamy ani sekcji zwłok, nie wiemy, co było przyczyną śmierci, może zupełnie nie ma to nic wspólnego z użyciem tego gazu pieprzowego, więc troszeczkę za wcześnie chyba jest ta audycja zrobiona i inna sprawa, że policjanci działają w dużym stresie, nie tylko policjanci,
tak,
tylko
wszystkie
służby
mundurowe, dzisiaj.
Czy to służba zdrowia, czy służba graniczna, wojsko, służba więzienna, no wszyscy praktycznie. I nikt, kto nie był funkcjonariuszem, nie był na miejscu takich osób, nie powinien się wypowiadać moim zdaniem, jak to powinno wyglądać, bo nie wiemy, jak zareagujemy w takich sytuacjach, mimo różnych szkoleń, mimo różnych kursów i innych takich. To jest po prostu chwila i żadne szkolenie nie nauczy nas zachowania w takiej sytuacji. Może nam pomóc, ale nas nie nauczy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Tak.
Proszę skończyć.
Nie, bo chodzi mi też o to, że nie powinniśmy wydawać wyroków przed tym,
Oczywiście.
Nie ma wiedzy pewnej, tak, na ten temat. Więc nie wiem. Ja uważam, że w ogóle ta sytuacja, która się od iluś lat utrzymuje, właśnie tutaj słuchacze też wspominali, ci oszołomi Facebookowi, to nagrywanie interwencji tych policjantów, podnoszenie, jeszcze potęgowanie tego stresu, i to powinno być zakazane. Funkcjonariusz powinien działać w świetle prawa, ale też chroniony powinien być tym prawem. A tak jak tutaj pan Andrzej chyba na początku powiedział, przejść na drugą stronę ulicy, nie przeszkadzać. Obojętnie, czy to jest tak samo, macie doniesienia, jak są wypadki na autostradach czy na drogach, że powstaje drugi wypadek kawałek dalej właśnie przez to, że ludzie gapie, interesuje ich co, czyjaś krzywda, tak? Robią sobie zdjęcia, potęgują jeszcze zagrożenie i to powinno być wyeliminowane. Tu powinny być jakieś zapisy, które zabraniają takich zachowań, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
Panie Waldemarze, bardzo panu dziękuję za ten głos. Również głos powątpiewający, czy audycja odbywa się w dobrym terminie i nie za szybko. Pomyślę sobie o tym. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, to jeszcze o faktach parę zdań. Sekcja zwłok była planowana dzisiaj na godzinę 10:00. Nie znamy jeszcze jej wyników. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak już wczoraj przekazał, że biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci tego mężczyzny. Jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 40-latka, informował wczoraj prokurator Wawrzyniak. No i tak jak już państwo też to podkreślali, tak to jak anarchiści o tym mówili, 40-latek był wcześniej notowany przez policję za rozbój, włamania, kradzieże, groźby, znieważenia i tak dalej. Anarchiści podkreślają, że to nie powinno mieć żadnego związku, jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje. Dodajmy jeszcze, że mężczyzna zmarł na ulicy Mickiewicza tuż przy wejściu do przychodni. Na miejscu palą się znicze, powieszono też zdjęcie zmarłego i przychodzą też znajomi owego 40-latka. Sprawa zaczęła się od wezwania mężczyzny, który miał mieć rany szyi, to też państwo dzwoniący podkreślali. Co wiemy o tej sytuacji? Czy 40-latek znał się z tym człowiekiem, tym rannym, któremu udzielano pomocy? Jeszcze raz rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
Mężczyzna, który miał uszkodzoną skórę na szyi, okazało się, że najprawdopodobniej dokonał tak zwanego samookaleczenia. Z tej pierwotnej informacji, która wpłynęła na telefon zgłoszeniowy 112, wynikało, że właśnie w rejonie ulicy Sienkiewicza jest mężczyzna z butelką w ręce, która jest stłuczona, i że krwawi, że jest ranny, że ma widoczne rany szyi. Jak wspomniałem, ten mężczyzna trafił do szpitala, udzielono mu już takiej fachowej pomocy. Obrażenia, których on doznał, nie były śmiertelne. Ze względu na miejsce, w którym to się wszystko wydarzyło, miejsca, gdzie oni mieszkają, okoliczności pewne, które są nam znane, zakładamy, że mogli się znać.
Tyle Andrzej Borowiak. I jeszcze mamy jeden telefon. Dzień dobry, pani Tereso.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, ja bym chciała, żeby policja w momencie, kiedy przyjeżdża na interwencję, nie bała się reagować. Ani policja, ani ratownicy medyczni, ani nikt inny. Ludzie, no do choinki, przepraszam, odczepcie się od tych policjantów. To jest działanie w stresie. Ja porównam to do takiej sytuacji. Byłam w szkole, zadzwoniła córka, że druga córka miała wypadek na Grunwaldzkiej, ja byłam w innym miejscu. Ja działałam w stresie, ja robiłam rzeczy, których bym w życiu normalnie na cześć, może tak powiem, nie zrobiła, bo wpadłam do gabinetu dyrektora, bez proszenia zaczęłam dzwonić, zaczęłam interweniować, i to jest tak ogromny stres, ja sobie nie wyobrażam, co ci ludzie czują. Oni powinni mieć możliwość interweniowania. Jak im ktoś przeszkadza, to do jasnej choinki mają prawo się bronić. I z jakiej racji ktoś tam protestuje, nie wiem, wydaje sądy na policję? No ludzie, oni są po to, żeby nam pomagać, a nie przeszkadzać. A my im przeszkadzamy.
Dziękuję, tyle pani Teresa.
Pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze oddajmy głos szefowi policyjnych związków zawodowych Andrzejowi Szaremu, który jest przekonany, że ci policjanci, o których dzisiaj rozmawiamy, działali zgodnie z przepisami.
Z informacji, jakie posiadam, wynika z tego, że policjanci postępowali zgodnie z prawem. Ja tam nie dopatruję się zastrzeżeń co do ich zachowania. Potwierdził to rzecznik prokuratury w Poznaniu, jak również rzecznik komendanta wojewódzkiego policji. Rozmawiałem też z komendantem miejskim policji. Według ich wiedzy na chwilę obecną przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdzają błędów popełnionych ze strony policjantów.
No i jeszcze pozostańmy przy Andrzeju Szarym, który też zwraca uwagę na to, że w tej sprawie i podobnych tej sprawie potrzeba edukacji.
Tutaj edukacja społeczna jest niezmiernie potrzebna. Powinniśmy non-stop informować opinię publiczną, że jeżeli policjant wydaje polecenie, to należy bezwzględnie się do tego polecenia zastosować, bo często później, jeżeli nie ma reakcji ze strony tego, który utrudnia funkcjonowanie policjantów, policjanci są zmuszeni podejmowania różnych działań, również użycia środków przymusu bezpośredniego, a to może w konsekwencji doprowadzić do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, ale to jest w przepisach nam zagwarantowane i myślę, że policjanci muszą szanować obywateli i odwrotnie, obywatel, jeżeli widzi mundur policyjny, powinien się dostosować do poleceń. Jeżeli ma zastrzeżenia co do zachowania policjantów, od tego jest możliwość wystąpienia do komendanta ze skargą na niewłaściwe zachowanie i ewentualnie później ona będzie rozstrzygana przez nasze służby, ewentualnie jeżeli to jest zatrzymanie, może być to kontrolowane przez prokuraturę i przez sąd.
Czy pana zdaniem policja powinna upublicznić nagrania z tych kamer nasobnych, które mieli policjanci, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, co się tam wydarzyło?
Powiem panu szczerze, nie chciałbym tutaj się w tej sprawie wypowiadać. Materiał jest w dyspozycji prokuratury i tu policja nie ma nic do zrobienia. Jeżeli już ktokolwiek miałby upublicznić te materiały, to właściwym adresatem jest prokuratura, która ma całość materiału i ona powinna zdecydować, czy dla dobra tej sprawy nie lepiej by było upublicznić te materiały. Choć znając rzeczywistość, upublicznienie tych materiałów, jak się znajdą eksperci internetowi, to może się okazać, że zamiast wyjaśnić sprawę, to jeszcze bardziej będzie ona hejtowana i będzie atak na policjantów. Ja bym dał na chwilę obecną sobie spokój z ujawnianiem tego materiału. Niech po prostu prokuratura po sekcji zwłok by szybko wyda oficjalny komunikat, jakie są ustalenia i myślę, to powinno wystarczyć.
Tyle Andrzej Szary, szef Związku Zawodowych Policjantów. Ja państwu dziękuję za udział w naszej audycji. Dodam tylko, że materiały reporterskie przygotowali Adam Michalkiewicz, który rozmawiał między innymi z Andrzejem Borowiakiem i Andrzejem Szarym, a także Krzysztof Polasik, który wczoraj był na manifestacji anarchistów. Audycję zrealizował Krzysztof Tecław z pomocą mentalną Krzysztofa Jankowskiego i poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia, dobrego dnia. Bądźcie państwo z Radiem Poznań.
W środku dnia.